Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa również w tym przedostatnim, przed świętami odcinku.
Muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany, bo nie masz do licha ciężkiego choinki. Gdzie się podziała?
No to ją tak przetargałem na chwilę, na raz i nie mam. No nie mam, nie ten... Nie mam tu jakiegoś pomysłu, żeby dostroić świątecznie, ale muszę powiedzieć, że ty również.
Rany, no to prawda, ale ja przyznam, że dzisiaj wtargałem choinkę taką wielką, 2,40 m do domu. Dwóch chłopów ją znosiło z samochodu, ja musiałem ją sam tachać do domu. Więc trochę się namęczyłem, poustawialiśmy ją i teraz ładnie tam stoi. Drzewnice z niej spadają aktualnie, więc moja żona stoi pod choinką i zbiera. Ale tak świąteczny jest nastrój. Pierniczki się pieką, umówiliśmy się na robienie bigosu, no jest bardzo świątecznie.
Nice. No widzisz, a ja mam tak, że mam wyjazdy w święta. Jadę w ogóle w sobotę i to jeszcze pociągiem, bo moja żona musi wcześniej jechać, a my mamy w piątek mamy nagranie najlepszych seriali. Pamiętasz, dobrze.
Nie, to trudne będzie dla mnie zadanie bardzo. Ale mamy gościa, więc ja w zasadzie mogę być tylko ozdobą tego podcastu. Tak.
I ty jesteś zawsze ozdobą. Nie tylko podcastów, jakby, żeby nie było wątpliwości. I w ogóle jest jakiś, chciałem powiedzieć, że jakaś apokalipsa w tych pociągach, no ale to jest przed świętami, to wiadomo, że są zawalone te pociągi totalnie. No i to był ten pociąg, którym jadę i to w ogóle miałem jechać do Koniec Pola, potem miałem jechać do Radomska i nie było żadnych miejsc, nie można kupić biletu i stwierdziłem, dobra, no to jadę do Częstochowy, no i ostatecznie jadę do Częstochowy i potem jakoś sobie to ogarnę dalej. Ale muszę przyznać, że trochę byłem tak, mówię, ej, to było do przewidzenia. Mogłem się tym zająć 2 tygodnie temu. I byłby problem z głowy. No ale na własne życzenie po prostu przykombinowałem. No.
Są tłumy w różnych miejscach, też w sklepach oczywiście. I to jest to totalnie coś, czego mogliśmy się spodziewać. Ja wczoraj poszedłem na wspinaczkę z córką. Akurat tak mam, że tą salę wspinaczkową mamy w okolicach supermarketu. Zawsze żeśmy sobie parkowali samochód pod supermarketem i podchodziliśmy na piechotę pod tą salę. Nie było gdzie zaparkować w ogóle. Tam dwa takie duże supermarkety stoją. Ani jednego miejsca, tylko ludzie wkurzeni krążą dookoła, polując na miejsce. Więc trochę więcej czasu nam to zajęło, ale na wspinaczkę żeśmy poszli ostatecznie, więc fajnie było. Wspinaczka fajna rzecz, polecam Państwu.
Tak, ja się tak cieszę, że ogarnąłem systemowo zakupy przedświąteczne. Już w listopadzie miałem wszystko ogarnięte. I
elegancko.
Co roku jest ta, chciałem powiedzieć świąteczna gorączka, ale powiem świąteczna sraka po prostu. Ludzie są tak wkurzeni, Moja żona ostatnio była na poczcie i typ jakiś opieprzał babę w okienku, że on nie może, odesłać paczki. Ona mówi, proszę pana, to jest etykieta z impostu. I to mu jakby nie przeszkadzało ją opieprzać. Więc ludzie są bardzo sfrustrowani, źli i myślę, że dobrym sposobem na to, żeby jakoś ten stres tak sobie zmniejszyć, to jest właśnie te zakupy, te prezenty sobie zacząć planować, nie wiem, w lipcu. Przecież tak się kupuje. Znaczy to nie jest tak, że Nie kupisz prezentów, tylko i tak je kupisz. Możesz je kupić dużo wcześniej i ta frustracja, stres, napięcie, łażenie na ostatnią chwilę, gdzie są tłumy w sklepach, nic nie wiesz, co kupić, wszystko wydaje się złe. Nie ma tego. Jest jakby... Jestem bardzo zadowolony z tego. Bardzo, bardzo.
Gdyby ludzie tak potrafili planować w przyszłość, to by wszyscy byli Borysem. Na szczęście nie wszyscy są Borysem, więc...
Akurat na szczęście dla świata, że nie wszyscy są Borysem. Bo jakby wszyscy byli Borysem, to jakbyśmy się odróżniali. Ale nie, to jest mój tip. Ja się cieszę, że to potrafiłem ogarnąć, bo ja też wiem, że to nie jest łatwa rzecz. Nie, nie jest łatwa rzecz.
To prawda.
I na przykład my mamy tak, że pierwszą rozmowę o tym, co kupić na święta, pod choinkę, rodzinie, to mamy jak jedziemy na wakacje. No jesteśmy wtedy razem, nie? Właściwie czemu, dlaczego to jest szaleństwo? To wydaje się, masz chwilę czasu, możesz porozmawiać, dobra, zróbmy sobie, pomyślmy, co tutaj ciekawego można wybrać. I to jest takie, że teraz o tym pogadamy 10-15 minut, wrócimy do tego za 2 miesiące. Ja już wrzucę, wiesz, tam na Pepera czy na coś, jakieś rzeczy, które wybrałem i mogę kupić taniej jeszcze. I nagle okazuje się, że przychodzi listopad, a ty tam jakieś 2 rzeczy tylko musisz jeszcze kupić. I to, no okej, dobra, no to zróbmy to dzisiaj, siadamy, robimy. Jest lepiej. I ja wiem, że to nie jest łatwe. To jest zmiana w ogóle nawyków, tworzenie nowych nawyków, to jest bardzo trudne, dla mnie też trudne, ale to ile daje takie ogarnięcie i tak to są małe rzeczy, ja się z tego na maksa cieszę się.
No, w tym szaleństwie jest metoda, przez to miałem na myśli, mówiąc, że jest to szaleństwo. Myślenie tak perspektywiczne nie jest nam bliskie, niestety. No i dlatego wszyscy są wkurzeni przed świętami i raczej będą wkurzeni przez najbliższe 1000 lecia, jeżeli przetrwamy. Chociaż podejrzewam, że na któreś święta po prostu katastrofa się wydarzy i cywilizacja zniknie.
Jak mówisz o katastrofie i o końcu cywilizacji, to obejrzałem sobie najnowszy film na Netflixie. Remigiuszu. Zostaw świat za sobą Sama Esmaila, czyli tego człowieka odpowiedzialnego za Mr. Robot, z Julią Roberts, Mahershalą Ali, Ethanem Hawke'em. No i jest to trochę historia o tym, jak zaczyna się apokalipsa.
Kevin Bacon jeszcze się pojawia.
Kevin Bacon, tak, on tam jest preperem w ogóle. A oglądałeś ten film?
No oczywiście, że oglądałem.
O, właśnie, jak ci się podobał?
Bardzo mi się podobał, taki na spokojnie opowiedziany, trochę gdzieś tam tak zahaczał mistycyzm, nie wiadomo co się dzieje w zasadzie przez dłuższy czas. Więc ma taki vibe weird fiction. Z przyjemnością go obejrzałem. Mimo, że w zasadzie nie są tam jakieś wielkie widowiskowe rzeczy, to ta opowieść ma ręce i nogi, dzieje się po kolei.
Scena z tym, jak ten tankowiec wbija się, jest niesamowite.
Tak. No, ale to jest taka właśnie, czy ja widzę to, co widzę, wiesz, tam dużo jest takich pytań, czy to, co ja widzę, ma w ogóle sens? Proszę? Z Teslami, tak.
Ta scena jest w ogóle takim, nie to, że tutaj spoilujemy, ale ta scena jest tak wiralowo się rozniosła na TikToku.
No, tam jest dużo takich współczesnych nawiązań do współczesnej technologii. Bardzo to jest przyjemne do oglądania. Przyjemne do oglądania, może to źle powiedziane, ale obejrzałem z przyjemnością. Nie oceniałbym filmu, ale dobrze się przy nim bawiłem.
A ja ocenię i mi się bardzo podobał ten film. Mimo, że na Filmwebie krytycy dali 5,7. Średnia z krytyków. Okay. Widzowie 6. Więc no, widać, że to nie porwało, ale to jest taki film, który widzę, że ma, że krytycy dają albo 4, albo 7. Ale ja muszę przyznać, że Esmail w tej pierwszej połowie filmu no wręcz perfekcyjnie buduje taką atmosferę zagrożenia. I tam korzysta z takich znaczeń, znaków. Kolor niebieski tam się bardzo często pojawia. Potem niestety to jest pewnego rodzaju problem tego filmu, że jest trochę spadek napięcia, do tego kilka głupotek, ale ten film nadrabia taką fantastyczną i bardzo odważną realizacją. Tak jak zdjęcia tam są ogarnięte. Muszę przyznać, że uwielbiam filmy, które te emocje przelewają w taki sposób, w szczególności filmy, które opierają się na takim przekazywaniu nam zagrożenia, które sprawiają, że ty to czujesz fizycznie, że czujesz, że tak, że jesteś w takim napięciu trochę. W takiej, wiesz, jakby w takiej pierwotnej gotowości do ucieczki, powiedzmy. Szczerze chciałem powiedzieć, do walki, ale nie, gdzie tam jakby. I no tutaj jest to, jak jest początek tego filmu, jak tam jest kunsztownie budowana taka tajemnica, żebyśmy my nie byli pewni co do zamiarów innych ludzi.
To zgadza się, tak.
Tam tak bardzo precyzyjnie i tam w pewnym momencie rozmowa jest w takim dobrym momencie urwana i przeniesiona jakby na ta waga wydarzeń na inny element. Nie chcę spoilować tutaj za bardzo, no ale ciekawa rzecz. Wiem też, że to nie jest film dla każdego, bo patrzyłem na film lepiej, wiem. No ale muszę przyznać, że bardzo mi się podobał. I wpadłby do mojej topki filmów tegorocznych. Znaczy, on wpadnie, ale już nagraliśmy z Radkiem odcinek, więc w tym odcinku nie będzie.
Ja go chyba wspomniałem, ten film, jak żeśmy nagrywali topkę. On był w mojej top 5 się chyba nie zmieścił, ale zważywszy na to, że ja oglądałem niewiele filmów, to ten film był znaczący akurat w tym. Chyba coś o nim wspominałem, ale już teraz nie jestem do końca pewny.
Ja też nie pamiętam.
Państwo sobie odsłuchają.
Bo może też A ty, bo ty czasami posługujesz się na przykład angielską nazwą, chociaż tu jest ta sama angielska nazwa, co polska.
No, możliwe, że nam to wiesz.
Ale może nie z...
Jako, że żeś nie oglądał tego filmu wcześniej, jakbyśmy o tym rozmawiali, to mogło ci umknąć. A może ja wydawało mi się, że chcę o tym opowiedzieć, a ostatecznie nie opowiedziałem. Więc wszystkie opcje są możliwe, tak czy inaczej oglądałem już jakiś czas temu ten film i ja muszę powiedzieć też, że podszedłem do tego filmu zupełnie nie wiedząc, o czym on jest. Znaczy, my już mówimy, że to jest film katastroficzny i w zasadzie wszyscy o tym wiedzą, natomiast my żeśmy go sobie włączyli, bo tego dnia pojawił się na Netflixie akurat z żoną, żeśmy oglądali. Więc ja nie dosyć, że nie wiedziałem, o czym tam jest, to tam te rzeczy, o których ty opowiadasz, one były dla mnie dużo bardziej znaczące, bo na początku myślałem, że to będzie opowieść o tych międzyludzkich interakcjach, że są jedni ludzie i druga rodzina i nagle trafiają na takie bardzo sporne miejsce i wokół tego będą się działy rzeczy, a potem jakieś kompletnie niewyjaśnialne zjawiska następują i myślisz sobie, nie, to chyba jest jakiś film o czarach. I dopiero gdzieś tam w końcówce zaczynasz rozumieć, o co chodzi i skąd te wszystkie wydarzenia. Mhm. I to się jakoś tak spina wtedy razem bardzo, bardzo zacnie. Więc nie wiedząc, co to za film, oglądało się go chyba jeszcze przyjemniej.
Ja też nie za bardzo śledziłem. Widziałem tylko na tym, na TikToku tylko te rzeczy i tak mówię, o, ciekawa, ta scena z Teslami. Fajny tak, pan. Tak, ale tak, jakby on też, ten film też porusza takie rzeczy jak teorie spiskowe, jak dezinformacje. No to tam sporo tam jest ciekawych takich wątków. No i ci preperzy też super ogarnięte to jest.
To prawda.
No i tyle. Znaczy nie, jeszcze Remigiuszu grałem w grę.
Chyba nie ty jeden. W razie pół Twitcha chyba grał w tę samą grę.
A, mówisz o... A, to też możemy sobie o tym porozmawiać.
To ja bardzo chciałem o tym porozmawiać. No.
Dobrze, to wprowadź państwa.
Proszę państwa, ostatnimi dniami miała premierę swoja gra. Miała swoją premierę gra. House Flipper 2, to jest polska gra, wydawana przez Playway. Kontynuacja bardzo udanej produkcji pod tym samym tytułem, tylko bez cyferki 2, rzecz jasna. No i w związku z tą premierą została urządzona bardzo sprawna kampania reklamowa na Twitchu, gdzie sporo polskich streamerów zostało wynajętych do tego, żeby grę pokazywać. W tym samym momencie?
Tak.
W tych samych dniach.
Żeby nie było wątpliwości.
O tej samej godzinie. Co tak. Z jednej strony wzbudzało ogromną frustrację u widzów, bo gdziekolwiek się nie przesiedli, to mieli House Flippera do oglądania i bardzo narzekali z tego powodu. Ale z drugiej strony, no to była bardzo obecna gra przez te parę dni, więc to było jakby w kwestii kampanii bardzo rozsądne posunięcie, powiedziałbym. Oczywiście też ludzie trochę narzekali, że teraz to już nigdy nie kupię, bo jestem taki zły na tę grę. Ale efekt jest taki, że gra się sprzedała bardzo dobrze. O tym Borys pewnie za chwilę opowie, bo
tak,
widziałem tam...
Bo, Krzysztof Kostowski, czyli szef Playwaya, pochwalił się dzisiaj na Twitterze, właściwie wczoraj, no z państwa perspektywy, że House Flipper 2 w 72 godziny sprzedał się w 131 tysiącach egzemplarzy, zwrócił się od razu i no i po prostu jest to w top 3 sprzedaży w USA, Niemiec i UK. No jest to bardzo duży sukces. Bardzo duży sukces polskiej gry w tym roku. No, tylko się cieszyć. Chociaż mnie najbardziej interesuje w sumie, jaki był cel tego, że oni tak mocno pocisnęli polskiego Twitcha i doszedłem do wniosku, bo nie wiem, jak to wyglądało, czy też tak dużo na świecie streamerów grało, raczej wątpię. Doszedłem do wniosku, że to jest prosty sposób do tego, żeby wzbudzić, żeby ta gra pojawiła się w
wynikach wyszukiwania na Twitchu.
Tak, w Twitchu, żeby była czymś takim gorącym. A jako, że to są polscy streamerzy, no to są na pewno dużo tańsi niż zagraniczni streamerzy amerykańscy.
Tak, nie
oszukujmy się. I jest bardzo dużo streamerów, którzy chcą grać w gry, które obecnie są popularne. I to może też jest taki powód, że to jak kula śniegowa, że jak tutaj my zrobimy ten, oczywiście jakby Playway płacił za to, nie? Że płaci za to, żeby rozpocząć tą kulę śniegową, ale może będzie się opłacało, bo cały świat jakby z większą chęcią się zainteresuje tą grę. No i tam był pik 17 tysięcy osób grało, z tego co pamiętam.
Na Steamie, bo to żebyśmy odróżniali pik Twitchowy od piku Steama, co jest bardzo znaczące, bo jeżeli chodzi w ogóle o House Flipper 2, to była gra, pierwsza część gry była sporym sukcesem, ale to nie był sukces osiągnięty na premierę, tylko wypracowywany przez jakiś czas, bo pomysł na rozgrywkę jest całkiem zacny. To jest jedna z takich gier, w które sobie człowiek pogrywa na luzie, nie spiesząc się nigdzie. przyozdabiając domy, albo przerabiając domy, odnawiając domy, sprzątając je i tak dalej, i tak dalej.
Więc projektując też. Zaprojektowałem, tak, panie, nasze studio.
Tak słyszałem. Ludzie mi pisali, że teraz mamy nowe studio. No, tam jest dużo też narzędzi, dużo rzeczy. Ja rozmawiałem z deweloperami tej gry jakiś chyba rok temu i mówili, że bardzo się cieszą, że tą dwójkę mogą robić, że mają teraz budżet i mogą wprowadzić zmiany, na które ich nie było stać w pierwszej części gry, i ten pomysł wreszcie zrobią taki, jaki pierwotnie miał być. I cieszę się, że się to okazało sukcesem. Być może dzięki tej kampanii marketingowej, która, muszę powiedzieć, była bardzo dobrym pomysłem. W sensie mam takie, jakby, bo tutaj trudno przeliczyć to bezpośrednio na efekt. Efekt niewątpliwie jest i kampania była. Można dodać jedno do drugiego i wyciągnąć niewłaściwy wniosek. Ale mam poczucie, że jakiś efekt był i no, ten pik na Steamie jest nieprzypadkowy. Wokół tej gry było zbudowane dosyć solidne community, które czekało na tą drugą część gry. To też trzeba brać pod uwagę. Ale jestem absolutnie przekonany, że ten typ kampanii marketingowej jest znacznie tańszy niż gdyby chcieć kupować reklamy bezpośrednio od Twitcha albo od Google'a, żeby to publikować na YouTubie. Więc powiedziałbym, że to jest naprawdę niegłupie posunięcie ze strony Playwaya i zastanawiam się, czy będzie więcej takich kampanii. Podejrzewam, że będzie. Zobaczymy,
czy... No jeżeli się uda ta kampania, to stawiam, że ktoś będzie się chciał pochwalić tym wynikami. I to by było fajne. No, pan Krzysztof raczej jest otwarty, jeżeli chodzi o sukcesy i wyniki, więc no ja jestem, jako że byłem częścią tej kampanii, to ja jestem też żywo tym zainteresowany. I no i czekam, to taki ciekawy byłby case, myślę. Tak, czy to, co mi się wydaje, że to jest, czy może był inny cel, nie? Że może chcieli, no w Polsce też była specjalna cena, nie? No bo na premierę kosztowała 89 zł ta gra.
No,
więc miała dobrą cenę.
Tak. No, to poza tym przyjemnie się w to gra, bo ja też pograłem trochę i spędzanie czasu w tych domach. Ty tak kupowałeś domy i od zera, że się robił, prawda, na swój własny...
Ja robiłem tak, że robiłem kampanię i w kampanii też można jakby kupić sobie dom i tam, ale robiłem te główne misje i robiłem w tym sandboxie.
No ja w sandboxie nie robiłem. W ogóle sandbox jest ciekawym rozwiązaniem, bo ci widzowie mogą podrzucać jakieś swoje plany i ty je potem tam realizujesz. Ale to jest historia na później. Tak czy inaczej, bardzo mnie bawi to odbudowywanie i sprzątanie tych domów. To jest bardzo satysfakcjonujące.
Tak, to jest dobra... Przypominam państwu, że my jesteśmy częścią kampanii reklamowej. Znaczy to, co teraz mówimy, to nie jest część kampanii, no ale jakby bierzemy w tym udział, żeby nie było wątpliwości na streamach. To jest dobra gra, kategoria do słuchania podcastów.
Tak jest, tak, to z tych rzeczy. Albo gadania z widzami, to też się sprawdza bardzo dobrze.
Tak, nie ma tam za dużo rzeczy, które cię rozpraszają.
Więc tak czy inaczej, po pierwsze, być może jako uczestnicy tej kampanii to i tak gratulujemy Playwayowi za to osiągnięcie i za te wyniki finansowe, które są... To mówiłeś o tym, że się gra zwróciła po 72 godzinach, prawda? Koszt produkcji i koszty reklamy. Koszt produkcji to było 8 milionów złotych. Koszty reklamy 1,3 miliona złotych, o ile się orientuję.
Tak, ale to jest do 10 grudnia chyba, więc chyba ta kampania jeszcze nie jest zaliczona do tego.
No trudno, żeby była, bo ja jeszcze nie dostałem pieniędzy za to,
właśnie, jeszcze się nie skończyła.
Tak.
Więc...
Wypłaty pewnie nadejdą, więc... Ale tak czy inaczej jest to dobry start, zwłaszcza jeżeli się spojrzy na to, że pierwsza część gry tak naprawdę rozkręciła się po premierze jakiś czas.
No i też była bardzo dobrze rozwijana. Tam był tryb VR dodany, jakiś DLC, więc...
No to też czekam tutaj na to.
No zobaczymy. Jeszcze jedną grę ogrywałem w takim razie. Nie, to jeszcze dwie. Okay. Jeszcze, Boże, Skull and Bones. Grałem w betę. Czy to się tak wymawia? Jak się wymawia?
Skull and Bones. Skull.
Na pewno? Bo zawsze ktoś nas tutaj opieprze w komentarzach, że źle wymawiamy. Umówmy się, że będziemy mówić na tą grę czaszka i kości. Tak powinna wyjść. I proszę państwa, grałem sobie w betę. Tym razem nie jest to płatna współpraca. Sprawdziłem sobie, bo słyszałem, że dużo się zmienia. I w sumie grało mi się okej. Ja nie jestem fanem takich gier MMO, ale dobrze tu jest, już to mówiłem poprzednio, że dosyć sprawnie jest rozwiązana ta jedna z najważniejszych rzeczy, czyli walka między okrętami. Ona mi trochę przypomina bardziej nastawione na arcade War of Warships.
Okej.
dobrze, tak? Plus woda, która tam jest, jest bardzo dobrze zrobiona, no bo to jest Ubisoft, Ubisoft umie wodę, ma tam osobne studio od tej wody i jak jest, walczysz, jak jest sztorm, no to rzeczywiście te różnice wysokości między statkami są takie, że wow, imponujące. Do tego ładne oświetlenie jest, ja grałem na konsoli, nieźle to wygląda. Gorzej, jak się zejdzie na ląd, to już tak wygląda jak stara generacja i tak sobie tam nawet... Wiesz, to jest gra o piratach, gdzie nie możesz sobie pływać, jak ludkiem swoim.
Tak.
Okej? Okay?
Jesteś jakby... statkiem, no po prostu.
Tak,
no.
Ja to rozumiem, no ale myślę, że to jest ciekawa rzecz. Ja polecam Państwu sprawdzić sobie tą grę, jeżeli będzie jakieś demo, beta albo cokolwiek, bo wydaje mi się, że ta gra no na pewno trochę wyszła na prostą. Nie chcę za bardzo tutaj być tym, co ją broni i chwali, bo to nawet nie jest rodzaj gry, w którą ja będę się zagrywał, bo takie MMO to mnie za bardzo nie kręci, ale grając w nią, no też się zastanawiałem, za co tak ludzie ją jadą. No okej. Okay. Tak jak rozmawiałem z ludźmi, nie? I tam, że 10 lat była w produkcji. Czy tak wygląda gra, która jest 10 lat w produkcji? No wiadomo, że ta wersja nie była 10 lat w produkcji, tylko ją tam pewnie kasowali 5 razy pod rząd. I tak to wygląda. No jest to MMO, wydaje mi się takie generyczne, ale w bardzo ciekawym settingu, bo nie ma aż tak dużo gier pirackich. No jest Sea of Thieves. Które raczej opiera się na współpracy. A tutaj możesz sobie ten świat samemu zwiedzać. No i duży jest ten świat. Duży.
Okej. Ja wydaje mi się, że niechęć do tej gry wynika z pewnej jakiejś takiej niechęci do Ubisoftu aktualnie.
No też.
Więc raczej to jest ten główny powód. No i to przesuwanie premiery, to ludzie zawsze mają dodatkowe obawy. Strach przed monetyzacjami Ubisoftu i tak dalej. Tam dużo jest rzeczy, które mogą trochę niepokoić. No przetestujemy sobie. Premiera jest w lutym, zdaje się 2024, więc lada moment. Luty jest takim spokojniejszym miesiącem. W marcu się dużo zaczyna dziać w kwestii premier. Ale luty jeszcze jest. Ja na pewno sobie sprawdzę. O ile będę miał czas, bo to też nie jest jakby moja gra docelowa.
Ja tak pomyślałem, że to jest taka gra trochę dla ciebie.
No tak właśnie, ale też boję się, że ona będzie miała dużo niedokończonych rzeczy, które mi by się akurat do szczęścia przydały, ale sprawdzę, na pewno sprawdzę. No bo MMO, no i się tam lata po otwartym świecie, pływa w sensie to.
No tak.
Może też
tak.
Fajna rzecz, żeby z widzami spędzić przy tym czas.
Też tak myślę. I szanty są, i to jest już jakby podbija cenę.
Będę śpiewał też razem z tymi.
Grałem też w GTA San Andreas, bo pojawiło się dla. Jak macie abonament Netflixa, to możecie sobie w wersję mobilną pograć, i ta mobilna wersja GTA San Andreas jest lepsza niż ta PC-toto.
Słyszałem
to
dobre rzeczy.
To jest niesamowite. Ja gram na iPadzie i padem gram, bo chyba bym umarł, jak miałbym grać sterując ekranem. No i super się gra. Znaczy, ta gra na tym iPadzie nieźle wygląda, dobrze chodzi. No i tak w pewnym momencie mówię, kurde, no to jest chyba to jest dobry moment, żeby przejść sobie San Andreas jeszcze raz w święta. Tak na spokojnie, tak po cichu tam tutaj iPada mieć gdzieś i sobie grać. I...
No, sympatycznie brzmi to. Przygoda.
Dobra.
Piąteczna.
Tak, co innego robić święta, nie wiem.
No, co innego, to prawda. Czy to zamyka naszego wstępniaczka? Krótkiego dzisiaj? Ja może nie takiego krótkiego.
Chyba Państwa. Długiego jednak. Chyba. Tak, proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy sobie o najbardziej oczekiwanych grach przyszłego roku. Co nas interesuje, na co czekamy i na co Państwo oczywiście czekają. My zrobiliśmy sobie takie listy gier i będziemy sobie od najmniej chyba oczekiwanych do najbardziej. Będziemy sobie tak robić, ale może najpierw zobaczymy, czy Państwa wybory i oczekiwania pokryły się z naszymi.
Dobrze.
Na grupie oczywiście zrobiłem ankietę. 5% oczekuje Frostpunk 2. Ja mam na liście, więc będziemy jeszcze o tym rozmawiać. 6% Death Stranding 2. Czy ty masz na liście?
Mam na Honorable Mentions, ale nie mam na swojej liście najbardziej oczekiwanych tytułów. Jeżeli chodzi o Death Stranding, to w zasadzie nie wiadomo, czego się spodziewać, poza tym, że jest to Kojima, więc może dostarczyć coś fajnego, ale może dostarczyć także coś absurdalnego, więc trochę mam... Dopóki nie zobaczę gameplayu, dopóki nie zobaczę, o czym będzie ta gra, to nie jestem do końca przekonany. Ja do tej pory nie wiem, za co ja lubiłem Death Stranding, pierwszą część. Już teraz nie pamiętam tych emocji, które tam wynikały z grania w tę grę, więc tak patrzę na nią trochę z perspektywy czasu i myślę, co? paczki nosiłem przez 30 godzin, więc mam wątpliwości. Jest to gdzieś tam, mam to z tyłu głowy, ale nie na tobie.
No, ja nie będę ukrywał. No, po pierwsze, nie ma daty, więc nie wiemy, czy to się ukaże w przyszłym roku, czy nie wiadomo kiedy. Ja po raz kolejny zainstalowałem na Playaku Death Stranding 1. No, jeszcze nie uruchomiłem. Muszę przyznać.
Powodzenia.
No to już będzie trzeci raz chyba, jak podchodzę do tej gry. No ale, no tak jak mówię, no będę musiał się zmusić i pograć kilka godzin, po prostu skupić się, pograć i zobaczyć, bo no bo nie może być tak przecież, że ta gra jest niefajna, nie? Może być nie dla mnie najwyżej.
No może być, no pewnie przecież.
7% i zaszczytne trzecie miejsce Stalker 2. Ech. Czy ty czekasz, nie czekasz? Masz na misję? Masz na liście?
Ja mam poważne obawy dotyczące tej gry. Ja wiem, że to jakby jakiś taki silny patriotyzm wzbudza ta gra, prawie jak Gothic. I to mnie chce tutaj dziękciu wrzucać do tej beczki miodu, na którą wszyscy czekają. Ale ja miałem zawsze takie poczucie, że ten Stalker 2 to jest taki trochę The Day Before, tylko jeszcze przed nami. Ale
nie,
na szczęście...
Nie. Spokojnie.
Poczekaj, ja najpierw mówię o swoich uczuciach. A czemu ja od razu mnie uczucia mówisz, że ja nie czuję to, co ja czuję? Więc ja czuję
wiem,
to, co
że
czuję.
To nieprawda.
Okej, wiem, ale mówię to odważnie, ponieważ wiem, że ty miałeś okazję przetestować tę grę i pewnie będziesz o tym opowiadał jeszcze. Więc nawet jeżeli moje uczucia się nie sprawdzą, to tylko powód do radości, bo moje uczucia nie są koniecznie pozytywne akurat w tym przypadku. Więc na liście tego nie mam, ale oczywiście wyczekuję.
No nie, no to jest normalna gra, nie? Znaczy to jest gra, przynajmniej ten element, to nie jest tam jakiś, wiesz, na szybko sklecione coś w edytorze Fortnite. No i grałem na PGA, już Państwu chwaliłem się, ale no nie czekam jakoś specjalnie mocno na tą grę. Mam nadzieję, że będzie super, trzymam kciuki, no ale pograłem chwilę i raczej mam więcej obaw niż zachwytów. Mam nadzieję, że się miło rozczaruję na premierę.
Czyli ja myślałem, że ty masz raczej takie pozytywne reakcje. Oczywiście, czyli rozumiem, to nie jest Day Before, ale nie jest to też jakiś gigant, na którego byś czekał.
No, ale to nie jest The Last of Us, nie?
Okej, rozumiem. To też nie przesadnie optymistycznie. Powiedziałbym, że...
No nie mam przesadnie optymistycznych. Okay. Nie mam na liście, nie czekam na dobrze. To. No ale to państwo czekają, więc my na pewno się zainteresujemy tym tytułem.
Jak najbardziej.
13% i druga najbardziej oczekiwana gra, tym razem produkt, można powiedzieć, narodowy. Mhm. Nie wiadomo dlaczego narodowy dla nas, ale Gothic Remake.
Tak jest. Ja też tego też nie mam na liście, ale owszem, czekam na tę produkcję. Jak powiedziałem, patriotyzm to jest silny akurat w przypadku tego tytułu. Powiedziałbym, że patriotyzm jest na tyle silny, że strzelam, nawet jeżeli ta gra się uda, to w polskich serwisach oceniających będzie miała niższą notę o punkt albo dwa, bo oczekiwania naszego narodu w odniesieniu do tej gry są raczej nie do spełnienia. Ale no miejmy nadzieję, że się uda. Tam, no Gothic jest żywy w naszym kraju po wieki i wieki, więc ta gra może się udać, może nie, no zobaczymy.
Ja grałem w porta Gothica 2 na Switcha, no i muszę przyznać, że ja rozumiem patriotyzm, ale nie do końca rozumiem tego patriotyzmu polsko-niemieckiego, ale okej, nie, jakby...
Hej,
dla mnie wielka niewiadoma ten Gothic Remake i nie czekam, ale na pewno sprawdzę, no bo to jest na pewno wydarzenie w internecie.
Może nie doceniałeś tego patriotyzmu, który wynika z przyjaźni polsko-niemieckiej. Najwyraźniej tutaj jest to mocna ta miłość wobec, być może w ostatnich wyborach też się okazało, że nasza miłość do zachodniego sąsiada jest większa niż może przypuszczać.
Czekam,
niektórzy tak twierdzą.
Czekam, żeby Gothic Remake się zaczynał takimi słowami: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I jakby... I będzie cudownie, ale ja przypominam Państwu, że ja oba Gothiki i Noc Kruka przeszedłem w czasach, kiedy te gry wychodziły w Polsce.
Ja też,
nawet
żeby
mi się bardzo podobały, ale wracać już do tego, no nie mam siły. No i 14%, chciałem powiedzieć zdecydowany zwycięzca, ale no Gothic mu tam...
Ledwo.
Ledwo, tak. Prawie go dogonił. Star Wars Outlaws i... No i ja mam na liście. I o tym sobie jeszcze porozmawiamy.
Ja też mam na liście, tak.
Bo wydaje mi się, że to jest największy tytuł, jaki może się pojawić w przyszłym roku, ale też porozmawiamy sobie o tym, czy na pewno się pojawi.
Jak najbardziej. Ja muszę, oprócz tego, że mam przygotowane 5 tytułów, które mnie bardzo interesują, to także zrobiłem sobie taką ultra krótką listę tego, jak to są te wzmianki honorowe, honorable mentions, nie wiem jak to po polsku ładnie powiedzieć, żeby to pasowało do tego. Rzeczy, które się nie załapały, ale warte są uwagi i byłem zaskoczony też, że państwo nie zakwalifikowali tego do tych swoich list. Pewnie było, bo było więcej pozycji niż 5, prawda? Więc byłem zaskoczony, że Hades 2 się nie znalazł na topowej pozycji, tutaj na tej liście, bo to jest jednak gra, na którą wiele osób czeka i poprzedniczka była hiciorem absolutnym, więc i dwójeczka może być niezła.
To prawda.
Light No Fire od Hello Games, to akurat rozumiem, bo premiera nie została zapowiedziana na 2024, więc może to się wydarzyć trochę później. Path of Exile 2, też w zasadzie bez dokładnej daty premiery, ale wszyscy liczą na 2024. I tak właściwie więcej nie będę rzeczy podawał, bo pozostałe są u ciebie na liście, więc nie będę tutaj wyprzedzał faktów.
Dobrze, no to ja też mam takie wyróżnienia, ładnie po polsku mogę to powiedzieć.
No właśnie, to piękne.
No i mam takie rzeczy, których trochę się boję, obawiam się, ale jestem odważnym, młodym mężczyzną. I
żaden z nas już nie jest młody.
To prawda. No i spróbuję ograć Personę 3 Reload 2 lutego. No remaster kultowego japońskiego RPGa. No wiem, że to nie jest dla mnie gra, ja to z góry wiem, ale też chcę sprawdzić, czy na pewno nie jest. No i nie grałem wcześniej w żadną Personę, więc no wypadałoby, nie? Jak myślę, że każdy, kto chociaż trochę zna się na, albo jest w tej branży unigrowej, na przykład powinien sprawdzić Mariany czy Zeldy, nie? Prawda? Prawda?
Powinien, tak, zgodzę się. Ja się zgadzam.
Kolejną grą to mam Prince of Persia A Lost Crown i to jest 11 stycznia, wychodzi demo, proszę państwa. I to jest gra, którą też już ogrywałem, już o niej mówiłem parokrotnie, platforma reakcji 2,5D. 18 stycznia będzie premiera. No i czekam i na tą grę to tak realnie czekam, ale jak będzie tak szybciutko, to ją dałem w takich wyróżnionych. Czy ty już skończyłeś wyróżnione swoje, czy tak skończyłeś?
Tak, teraz tak, skończyłem. Tak, tak.
I kolejne to mamy serię gier z Polski, z takiego kraju w Europie. Polecam, bardzo jest pięknie. Silent Hill 2 na PS5 i na Steama będzie, na PC, od Bluebera. Remake, no, to też kultowego i klasycznego, ale tym razem horroru. Ja nigdy nie grałem w oryginalną część, albo grałem i nie pamiętam po prostu, ale raczej nie grałem. Z chęcią sobie to nadrobię, w szczególności, że też będzie po polsku i przez polskie studio. Traumaturg 20 lutego, to już ogrywaliśmy. No jestem zaciekawiony, jak to ostatecznie wyjdzie, zapowiadało się to, co widzieliśmy, to, co można było ograć na GDC, to państwu omawialiśmy w ostatnim odcinku. Frostpunk 2 i The Alters. No to jeszcze nie mamy jakoś specjalnie wiele powiedziane o tych grach. No ale czekam, no. Czekam, bo to...
Tam kilka rzeczy, o których warto wspomnieć. Frostpunk 2 był taki zaprezentowany, delikatny teaser pokazujący miasto, jak będzie duże, wyglądało w grze. Jest dużo, dużo większe niż w jedynce, więc ta gra się mocno rozwinęła. Jeżeli chodzi o Traumaturga, to warto go śledzić także z tego powodu, że to jest ta sama ekipa, która będzie robiła remake'a Wiedźmina. Pierwszego, chyba można powiedzieć pierwszy Wiedźmin.
Chyba nie tylko pierwszego.
Na pewno pierwszego, a czyżby więcej? Okej, tam coś mi umknęło tutaj, być może.
No pytanie, dobrze. Czy oni na pewno robią remake'a Wiedźmina, może robią coś coś trochę innego, nie?
Dobrze, się wygadał, tak?
Nie, nic się nie wygadałem.
Dobrze, no to bardzo dobrze. No to, ale państwo, proszę...
Bo nikt nic nie powiedział tutaj, wiesz.
Proszę to studio mieć na oku, jeżeli państwo interesują jakieś ambitne projekty.
Jak ktoś się pyta, kiedy remake Wiedźmina, no to myślę, że najpierw muszą, żeby ruszyć pełnymi siłami, to chyba muszą skończyć tą grę jeszcze. Więc.
Tak, to się zgadza. No i jeszcze zapowiadając tak moje historie, przyjrzałem się tym listom, które państwo sporządzili tam na grupie Rocky Borys. Przyjrzałem się liście, którą Borys też zbudował sobie, więc mogłem trochę sięgnąć po tytuły, jakich tam nie ma, ale prawda jest też taka, że ja najbardziej interesuję się grami RPG, więc w zasadzie każda pozycja u mnie na liście to są gry RPG, często z otwartymi światami. Na to najbardziej czekam i o takich będę Państwu opowiadał, natomiast te pozostałe rzeczy też oczywiście bardzo mnie interesują. To co, zaczynamy od pozycji piątej?
Dobrze. Ja mam na pozycji piątej Dragon Age'a, Dreadwolfa. Wątpię, żeby pojawiła się w przyszłym roku, chociaż już prace nad nią zaczęły się z 10 lat temu. Na razie mamy praktycznie same koncept arty i zapowiedzi, no ale mamy dostać pełnoprawną zapowiedź latem. Więc życzeniowe by było, gdybyśmy dostali pod koniec roku tą grę, ale nie liczyłbym na to.
To jest też, jeżeli chodzi o w ogóle rzeczy od BioWare, to ja opowiadałem o tym parę razy. To jest firma, która teraz raczej nie robi rzeczy, na które byśmy bardzo czekali. Oni raczej muszą udowodnić, że nadal potrafią robić dobre gry. I mieli parę wpadek gdzieś tam w przeszłości i najwyższa pora
Andromeda,
te wpadki. Tak, Andromeda.
Anthem.
No, Anthem przede wszystkim. Andromedę to ja tam nawet z pewną sympatią wspominam, ale Anthem wyraźnie był nieudany. Więc muszą coś udowodnić i o to chodzi w tym Dragon Age'u. Oni tak trochę teasują to, jakby kolejna sensacja się zbliżała, a tak naprawdę to jest wielki test tego, co oni potrafią zrobić dzisiaj. Więc też tak trochę community takie gamingowe reaguje na te ich teasery tak z trochę z niesmakiem i z niechęcią, że oni się zachowują, jakby byli wielkim studiem, które zawsze dowoziło hity, a tymczasem ostatnio nie dowożą, więc muszą potwierdzić swoją pozycję, albo w ogóle udowodnić, że jakąkolwiek mają. Ale niewątpliwie warto czekać. U mnie na miejscu piątym się ta gra nie znajduje, właściwie na żadnym się nie znajduje.
O, to nie. Ciekawe.
Ale jestem zainteresowany. Natomiast są inne rzeczy. I u mnie na miejscu piątym, jeżeli mogę przejść do swojego, chyba, że chciałeś coś dodać jeszcze w Dragon Age'u.
Nie mamy tutaj za dużo informacji.
No więc u mnie na miejscu piątym znajduje się gra, która będzie miała premierę w marcu bodajże, nie zapisałem sobie tego dokładnie, luty albo marzec, Banishers Ghosts of New Eden i firma, która odpowiada za tę grę nazywa się Dontnod i ja mam kilka takich gier, które pochodzą z rąk studiów, które lubią robić nietuzinkowe i innowacyjne rzeczy. Dontnod wcześniej zrobiło Remember Me, zrobili Life is Strange, to nie są gry, które się jakoś tam superbitnie sprzedały.
Rzucą,
czyli to w spinaczce, tak? A to o tym, to w to nie grałem, to nie mogę wiele powiedzieć.
Cudowna jest ta gra.
No i właśnie to jest takie studio, podobnie zresztą jak ci, którzy robią Hadesa, czyli Supermassive Games, gdzie sięgają po pomysły, które są właśnie nietypowe, nietuzinkowe. Nie boją się sięgnąć po coś, co nie jest gwarancją sprzedażową, ale coś, co realizuje jakieś tam ich ambicje. I to jest coś, co ja bardzo, bardzo cenię. To nie zawsze się udaje, rzecz jasna, ale przynajmniej oferuje jakąś szansę na zobaczenie czegoś nowego i dlatego liczę na to, że to Banishers to też będzie taka historia. To jest opowieść, która dzieje się gdzieś tam w Ameryce, jeszcze za czasów muszkietów i broni białej, więc to są takie mistyczne rejony tego świata. Zresztą cała ta otoczka jest bardzo mistyczna, bo jeden z naszych bohaterów jest postacią fizyczną, jego żona była jest duchem i razem gdzieś tam przemierzają.
Psychiczną.
Psychotyczną, być może ma psychiczną żonę, tak to chciałeś powiedzieć. Okej. Jeżeli chodzi o Dontnod, jeszcze jedna rzecz mi umknęła, oni robili także Vampyra. To też była taka bardzo nietypowa gra RPG, więc mają ambicje, żeby robić coś innego i coś moim zdaniem nietypowego.
Ty grałeś tego Vampyra?
Tak, przeszedłem całego. Bardzo mi się przyjemnie w to grało. To też jest po raz kolejny gra, która miała do zaoferowania coś innowacyjnego, ale też nie wzbudziła dużego zainteresowania. To zawsze tak jest, jak eksperymentujesz trochę z gatunkami i masz ambicje, żeby zrobić coś właśnie nietypowego, to czasami ci się noga powinie i to są na pewno dobrze zrealizowane gry, ale nie każdemu podchodzą. Ale liczę na te Banishers. Historia zapowiada się nieźle. I to jest taki klasyczny AA plus, czyli gra, która nie wygląda jakoś tam super wybitnie, ale obiecuje coś tam, jest jakaś tajemnica za tym wszystkim, więc czekam bardzo mocno, na pewno będę to ogrywał. I to by było tyle, jeżeli chodzi o moją pozycję numer 5, panie Borysie.
Ja, Remigiuszu, mam Rise of the Ronin. Od Team Ninja, premiera 22 marca 2024. No jest to trzecioosobowa gra akcji osadzona w Japonii w końcówce okresu Edo, czyli w 1863 roku. Mocny konkurent dla Assassina i Ghost of Tsushima. Może ta gra nie wygląda jak największe osiągnięcie graficzne nowej czy obecnej generacji, No ale mam nadzieję, że dostarczy gameplayem i historią i stabilnością działania, bo wychodzi tylko na jedną platformę, przynajmniej na jedną jest zapowiedziana, czyli na PlayStation 5. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Mam trochę obaw, ale ja lubię duże gry. Lubię jak się pojawiają takie gry, wiesz, gdzie masz dużo rzeczy, dużo mechanik, no więc czekam.
Ja bym bardzo chciał, żeby Rise of the Ronin, żeby to była taka gra, która faktycznie nie musi wyglądać dobrze, ale żeby optymalizacją to zwracała z nawiązką, żebyśmy mieli dobrze działającą po prostu grę. Czasami niestety gra wygląda źle i źle chodzi, więc mam nadzieję, że w tym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. Wygląda to nieźle, jest to interesujący w ogóle rejon historii. Jeżeli Państwa interesują tego typu rzeczy, to gorąco polecam Ostatniego Samuraja z Tomem Cruise'em. To jest dokładnie opowieść dziejąca się w tym samym czasie, w którym Rise of the Ronin jest. Czyli taka, to jest takie zderzenie Japonii nowoczesnej z Japonią taką starą, tradycyjną, gdzie z jednej strony jest samuraj z kataną, a z drugiej strony jest współczesny strzelec i tam broń palna
jest,
i proch.
Myślałem, że powiesz, jest anime awatar w mechu.
Nie? Chociaż bardzo interesujący pomysł, zapiszmy i sprzedajmy to gdzieś.
To chyba do kategorii hentai.
To już ogólnie, to już złoty pomysł. Więc tak, Rise of the Ronin zdecydowanie warto czekać, zwłaszcza jak ktoś lubi Japonię.
No i to jeszcze niedługo ono tak naprawdę wyjdzie, więc...
Tak, tak. To jest marzec, tak powiedziałeś?
Tak, to jest 22 marca jest premiera. Remig, Juszu.
U mnie na miejscu czwartym jest gra z bardzo podobnej kategorii jak ten poprzedni Banishers, a mianowicie Gridfall 2. To jest od ekipy, która nazywa się Spiders. Oni wcześniej zrobili Mars Warlocks, Technomancer, pierwszą część Gridfall, no i nieszczęsny Steel Rising, który im kompletnie nie wyszedł. To był taki francuski, steampunkowy typ gry, który także próbował być Dark Soulsem, znaczy Souls-like'iem. I to nie zadziałało zupełnie w ich przypadku, co jest zaskoczeniem, bo oni dosyć dobrze sobie radzili z gameplayami, ale najwyraźniej sięgnęli po gatunek, który teoretycznie był popularny, ale nie do końca się mieścił w ich zainteresowaniach. Natomiast Gridfall jest wspominany bardzo dobrze, ja dobrze się w tej grze bawiłem i bardzo, bardzo liczę na Gridfalla 2. Data premiery nie została zapowiedziana. Tak dokładnie wiemy, że będzie 2024 rok, więc czy pierwsza połowa, czy druga połowa, czas jeszcze pokaże. No i to jest po raz kolejny gra z takiej kategorii AA+, i mam nadzieję, że się sprawdzi. I to ta ekipa Spidersi, to oni też mają taką skłonność do sięgania po innowacyjne rozwiązania. I to jest kolejna opowieść, która się dzieje, tak zresztą jak Banishers, to się dzieje w Ameryce, w tych czasach, w czasach kolonizacji. Więc tam trochę jest mistycyzmu, ale ten amerykański świat jest dużo bardziej mistyczny niż nasz rzeczywisty. Więc sięgają po takie rzeczy, które są nietypowym, powiedzmy, settingiem dla gier RPG fantasy. Więc na to czekam i też polecam rzucać na to okiem Gridfall 2.
No mnie te gry od Spidera to nie mogą przekonać raczej.
One mają swoje wady, mają swoje niedoskonałości, prawda?
Czekaj chwilę.
Proszę bardzo, z przyjemnością poczekam.
Próbuję znaleźć na Steamie tego Gridfalla 2.
Chyba nie znajdziesz jeszcze.
Jest, znalazłem. Jest? Remigiusz, oczywiście. Nie, no znowu plują na Polaków.
Nie ma polskiej wersji językowej? Ja nie pamiętam, czy pierwsza część nie miała,
nie,
czy miała już.
Chyba nie. Też nie miała. Chyba też nie miała, ale sprawdzę przecież, co to za problem. Jest, po polsku było.
Więc może się pojawi z czasem... To dobry jest znak, że było przynajmniej po polsku.
No ale one takie, raczej te gry takie mieszane opinie mają.
No jestem tego świadom, ale ja spędziłem przy niej dużo czasu. No ja mam, jako że to jest RPG i to mnie to zawsze kupuje dodatkowo. To jest zawsze ode mnie kilka więcej punktów. Nawet jeżeli gra ma takie wyraźne wady albo niedociągnięcia, to i tak ja ich nie widzę, bo dostrzegam te rzeczy, które mnie bawią, więc dla mnie to jest jak najbardziej pozycja, na którą warto czekać.
No to ja tutaj przejdę zupełnie w inną kategorię grową, czyli The Wolf Among Us. Druga część. Właściwie drugi sezon, czyli jest to kontynuacja gry z 2013 roku już. We wrześniu dowiedzieliśmy się, że studio zwolniło dużo osób, no ale zapewnili też, że prace nad grą nie są zagrożone.
To samo było przy BioWare i Antenie też. Proszę się nie przejmować, to nie ma znaczenia.
No, dokładnie. Więc jako, że nawet bym powiedział, że pierwsza część The Wolf Among Us ma... No jest świetną grą, po pierwsze. Rzeczywiście trafiła w moje serduszko bardzo mocno, no ale po drugie miał najlepsze intro, jakie jedno z najlepszych w ogóle, jeżeli chodzi o seriale i gry. Nie? No bo to intro to jest raczej głównie w serialach.
Nie pamiętam, jak ono wyglądało, ale pamiętam, że jakieś emocje były tam.
Super, super muzyka, wszystko tak dograne, wizualnie to pięknie zrobione. No wizualnie ta gra świetnie wygląda. Czekam bardzo. Mam nadzieję też, że się ukaże jakby wszystkie epizody tej dwójki naraz, a nie będziemy musieli czekać.
Wydaje mi się, że się ukażą wszystkie naraz, że tak to zostało zapowiedziane. Ja swego czasu bardzo dużo grałem w gry tego typu i w ogóle od Telltale do tego stopnia, że mi się przejadło. Więc The Wolf Among Us 2 to jest coś, na co czekam, ale nie jest tak koniecznie, żebym musiał to ograć od razu. To jest robione na nowym silniku. Telltale przesiadło się, trochę zmieniło technologię. Zobaczymy, co dowiozą. No to jest na pewno interesujący świat i też taki bardzo nietypowy. To niewiele opowieści jest tego typu. Ta pierwsza część, mimo że była na starym silniku, była momentami niezwykle widowiskowa, bardzo dynamiczna i tam ciekawe rzeczy i ciekawe wybory miały wpływ na to, co się dzieje.
Ich silnik tam miał ogromne jakieś tam...
Tak, tak, problemy, no bo wiadomo, że to jest przestarzałe.
Z doganianiem rzeczywistości.
No tak, tak. No to teraz jest, no zobaczymy też, jak Telltale wygląda. Ja nie wiem, czy miałeś okazję, pewnie nie miałeś okazji. Jest taka gra, wyszła niedawno, The Expanse. To jest na podstawie znanego serialu i w ogóle znanej serii książek. I też musiałbym to sprawdzić, ale jak mówię, przejadły mi się te gry bardzo mocno i tak nie mam ogromnej chęci, żeby po to sięgać. Ale tak, na pewno The Wolf Among Us gdzieś tam jest wysoko na listach, mnie też interesuje. U mnie, na miejscu trzecim, jest coś, co u ciebie pewnie jest wyżej i pewnie pogadamy o tym, jak dotrzemy do twojej listy, mianowicie Star Wars Outlaws.
Tak, u mnie jest wyżej.
Więc no to poczekamy na twoją.
Tak,
na
twoją. Dobra zasada taka jest. A co masz na drugim miejscu?
No nie chcę cię wyprzedzać, teraz twoja kolej.
Ale ja mam teraz drugie miejsce.
Tak jest.
Valve. Dobrze powiedziałem? Valve?
Avout,
Jezu, Avout. Nigdy nie mogę tego zapamiętać.
No to widzisz, że to musisz poczekać, bo ja mam to też. Przelicytowałem cię. No dobrze, czyli miałeś rację. U mnie na miejscu drugim jest coś, czego na pewno nie masz, mianowicie Dragon Dogma 2.
Nie mam.
No i to jest też taka... Azjatyckie RPGi są zawsze dla mnie pewnego rodzaju problemem, natomiast tu miałem okazję oglądać gameplaye, wiele osób już jest zajawionych na tę produkcję. To wygląda dobrze, świat jest rozbudowany, historia jest znana, bo to jest jakby dokładnie ten sam schemat, z którym mieliśmy do czynienia w pierwszej części, czyli mamy bohatera, któremu smok ukradł serce. Cały proces jest dla mnie jedną wielką niewiadomą, natomiast jakoś się odbywa i ten nasz bohater musi to serce odzyskać albo zapolować na tego smoka. Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało fabularnie, natomiast wiem, że walki są bardzo widoczne. Jest to RPG i mam nadzieję, że nie odbije się tym razem od azjatyckich gier. Bardzo jestem napalony na tę produkcję, muszę powiedzieć.
Ciekawe. Mam nadzieję, nie że będzie się... polskiej wersji językowej, przynajmniej no patrzę niestety, na Steamie, tak, to, nie, to nie ma.
Capcom nie ma miłości tutaj dla naszego narodu.
Czasem
niestety.
Ma, czasem nie ma, więc...
Premiera jest 22 marca, więc tak. To jest taka marcowa gra. Już lada moment będziemy mieli okazję ją ograć. To też pewnie wpłynęło na to, że wysoko się u mnie znajduje, więc jestem zainteresowany.
W tym samym dniu ma premierę co Rise of the Ronin.
No to trzeba będzie wybierać.
No ja w Rise of the Ronin.
No wiadomo. Ja raczej
Dragon Dogma. Jako fanboy PlayStation to.
Poczekam, jak wyjdzie z bety i trafi na peceta. Rise of the Ronin.
O, niech ktoś tego shota podeśle. PlayStation Polska.
Nie, proszę, nie.
No i na pierwszym miejscu ja mam Gwiezdne Wojny od Massive Entertainment. I proszę Państwa, no zapowiada nam się rozbudowana gra akcji z otwartym światem. Bohaterka, którą będziemy kierować, to złodziejka i przemytniczka Kay Vess. Dostaniemy tam walkę, skradanie, latanie śmigaczami, poruszanie się różnymi rzeczami po planetach, latanie i walkę w kosmosie. Sama historia gry dzieje się między Imperium kontratakuje a powrót Jedi. No i są to takie czasy rozkwitu organizacji przestępczych. Gra zadebiutuje na konsolach obecnej generacji i PC. No zapowiada się ogromny, bogaty i piękny projekt, ale jak wiemy, Watch Dogs uczy. Jakiś czas temu pojawiły się też plotki, że gra jednak może zostać przesunięta nawet na 2025. bo były też pierwsze plotki o dacie premiery, mówiły nawet o pierwszym kwartale 2024. No i tak byłbym zadowolony, gdybyśmy tą grę w dobrym stanie dostali w przyszłym roku.
Tak, to i ja też bym był zadowolony i byłbym też zdziwiony, zważywszy na to, że poprzednia gra Massive Entertainment to był Avatar, który wyszedł właściwie
ale
chwilę temu.
Ale to inny team robił.
To nie robił Massive? Ubisoft Massive?
Mają dwie drużyny. Albo i więcej. Outlaws to chyba robi 8 czy 11 studiów Ubisoftu.
Okej.
A dobra, jeszcze Massive jakby wewnątrz ma też inny...
Tak czy inaczej, to jest ekipa, która potrafi robić dobre gry. Wydaje mi się, że to są ci sami ludzie, którzy robili Division 1 tak, i 2. To są raczej ci. No więc to jest... No, raczej pewnie możemy wiedzieć, czego należy się spodziewać po tej grze. Chociaż nie sądzę, żeby akurat Division było dobrym przykładem, bo to jest dosyć specyficzny RPG. Już jest definitywnie powiedziane, że chłopem się nie pogra tutaj, bo to K-Voss to jest takie, powiedziałbym, nie do końca określające płciowość naszego bohatera, więc może będzie też chłopak, czy
możesz
nie?
Możesz sobie tą babę identyfikować jak chcesz tylko. Myślę, że nikt nie obrazi.
Tak, nie o to walczę. Może da się zmienić
fryzurę.
O nic nie walczę, bo lubię jakiś wybór, tak czy siak. Ale też mówię, że jeżeli mamy jedną postać, to przynajmniej historia może zostać opisana bardzo dokładnie i ciekawie.
Widzisz, w cyberpunku przeszkadzało to? Nie przeszkadzało.
Nie, ale Redzi akurat mają straszne ambicje, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. Nie wiem, czy Ubisoft takie ambicje ma. No też czekam na tę produkcję, rzecz jasna. U mnie, jak wspomniałem wcześniej, jest na trzecim miejscu, ale jestem bardzo, bardzo ciekaw. Mam nadzieję, że dostaniemy ją w 2024 roku, chociaż jeżeli miałaby być niedopracowana, to wcale mi nie przeszkadza czekanie na 2025.
Może wyjdzie
w tym samym momencie, co GTA 6 będzie konkurencja.
Zobaczymy. Ubisoft, dużo złego się mówi ostatnio o Ubisoftie i ma może taki średni czas. Na pewno mają jeszcze jedną ciekawą grę niezapowiedzianą i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to by było nowe rozdanie. Jeżeli ta gra byłaby dobra, byłaby ogromnym sukcesem, myślę, że to może zmienić cały Ubisoft.
Tak, to prawda. Oni też mają chyba... Nie wiem, czy to w zeszłym roku, żeśmy mówili, czy już w tym roku, że jednak tam się pojawiły jakieś problemy finansowe, te projekty tak bardzo dużo kosztują, a nie zwracają się tak szybko, że tam było dużo ambitnych produkcji, które nie zostały zrealizowane ostatecznie. Tam mają Beyond Good and Evil chyba, 2, dobrze pamiętam ten tytuł? To też ma wielu wielkich pieniędzy, wymaga, a efektu nie ma żadnego, więc im jest potrzebny ten sukces niewątpliwie. I zresztą mówiąc o tym otwarciu też to ma dużo sensu, bo po pierwsze, no to jest taka gra, która się dzieje w uniwersum, jakiego do tej pory nie pokazywali, przynajmniej nie w ostatnich latach. Ja nie pamiętam, czy Star Wars jakiekolwiek Ubisoft kiedykolwiek robił. Chyba nie. Więc mają okazję jakby pokazać coś zupełnie nowego. No i trzeba pamiętać, że po tej grze też będą wychodziły kolejny Far Cry, który też ma być już czymś zupełnie nowym, czymś innym niż do tej pory. Więc tam mają też, to jest kolejny raz takie studio, właściwie wydawca, który ma coś do udowodnienia. I z jednej strony jesteśmy negatywnie nastawieni trochę do ich produkcji, mamy podejrzliwość pewną, ale też chyba liczymy wszyscy na to, że dowiozą fajny projekt i że kolejne ich projekty także będą dowiezione z polotem. Ten Mirage jest... też chyba niespecjalnie się przyjął.
Niespecjalnie.
The
Crew, Motorfest, podobnież najlepiej sprzedająca się gra z serii. Ale no ja teraz wchodzę sobie na podstronę gry online i jest oczekiwania, jakie są oczekiwania graczy, bo tam możesz sobie dać z wyprzedzeniem. Tak. Jest 5,4 na 10.
Czyli graczy jest, ta gra. To jest duża szansa, że gra przebije nasze oczekiwania, tak?
Myślę, że to jest po prostu... Nie jest lubiany Ubisoft. No i tyle.
No, nie narobili aż tak. Znaczy, trochę molestowali i trochę, no może trochę narobili.
Myślę, że graczy to interesuje. Myślę, że chodzi jednak tutaj o takie rzeczy typu dojenie zmarek, robienie co roku bardzo podobnych gier, mikrotransakcje wszędzie. No raczej to graczy interesuje, nie tam, że kogoś zmolestowali.
Nie, być może masz rację, ale to też nie jest aż taki case jak w przypadku Blizzarda, gdzie tam to dojenie odbywa się w taki bardzo, bardzo ordynarny sposób. No i Ubisoft po prostu wydaje kolejne gry i one nie zawsze dobrze się przyjmują. No ten Assassin's Creed Mirage był takim zwrotem w stronę tradycyjnych fanów Assassina.
Kiedy masz FOMO i musisz grać w każdą grę o Assassinie albo w każdą grę o czymś tam i po prostu ktoś ci daje taki średni produkt twojej ulubionej marki, okay. no to możesz się wkurzyć, nie? No bo wydałeś tam 300 czy ileś i jesteś zdenerwowany. Nie?
No wiemy. No nikt się tak nie wkurza jak gracze i zresztą bardzo dobrze. Przynajmniej się wkurzać musimy. No i tak ostatecznie kupujemy the day before, ale przynajmniej jesteśmy wkurzeni. To bardzo jest ważne. Nie, ja wiesz, no to jest... Valhalla była nie najgorszą grą.
Nie, no, mi się super podoba. No,
nie jest tak źle z tym Ubisoftem. Nie jest tak źle. Wydaje mi się, że są gorsze. Gorsze są gorsi wydawcy, ale to też... Nie chcę bronić Ubisoftu, bo niby jaki mam ja w tym interes. Ale wydaje mi się, że też można liczyć na tego Star Warsa i może przyszłe projekty Ubisoftu. Więc tak liczę trochę na to. No dobrze. To ja przechodzę do pozycji pierwszej u mnie. To jest u ciebie drugie miejsce, zgadza się?
Tak, to prawda.
Czyli Avowed od Obsidianu. Na tę grę czekam najbardziej. Nie jestem do końca pewny, czy dostaniemy ją w 2024, chociaż jakby mówi się o drugiej
jest
połowie.
Jest zapowiedziana na oficjalnie. Tylko tyle, że mamy rok 2024.
Ja uwielbiam Obsidian, jeżeli chodzi o robienie RPG-ów, to oni robią takie prawdziwe gry z krwi i kości, gdzie rozwój postaci opiera się nie tylko o umiejętności bojowe, ale także o rozmowy, charyzmę, handel, włamywanie się. I to jest taki ich Skyrim. Oni, trzeba pamiętać, że Obsidian z wielkich rzeczy zrobił Fallout New Vegas, jeden z najlepszych Falloutów, o ile nie najlepszy, dzisiaj oczywiście już trochę przestarzały, ale jednak fantastyczna gra. Zrobili też The Outer Worlds, które uwielbiam, które przyszedłem dwa razy. Ostatnio wypuścili Grounded, to jest taka trochę niezależna produkcja spod ich skrzydeł, która też spotyka się z bardzo ciepłymi reakcjami.
Mały zespół wydzielony w...
Tak jest, ale bardzo, bardzo ładnie to plastycznie to wszystko wygląda, ładnie, dobrze chodzi i no to jest dobry test na przyszłość. No i ja bardzo, bardzo czekam na ten Avowed. Liczę na to, że dostanę RPGa z krwi i kości. Natomiast też jest tak, że chyba spory był jakiś taki niesmak wobec grafiki, jaka została zaprezentowana na gameplayach pierwszych.
No nie wygląda to nowogeneracyjnie.
No nie wygląda, ale Obsidian jakby też nigdy nie słynął z tej grafiki. Ja w związku z tym, że przesunięto datę tej premiery, myślę, że to może wynikać właśnie z tych reakcji ludzi, to tak nie do końca byłem zadowolony, bo nie grafiki oczekuję po nich. Jeżeli grafika jest ładna i jest jakimś tam dodatkiem do tego, to fantastycznie, ale jak mówię, no ostatnia ich gra, The Outer Worlds, też wyglądała na gameplayach tak nie do końca idealnie, natomiast jak się ją wzięło we własne ręce, to sprawiała dużo frajdy. Ale mi sprawiała dużo frajdy, to wcale nie jest powiedziane, że to był jakiś wielki sukces. Dla mnie to jest absolutnie fantastyczna przygoda, więc dokładnie tego oczekuję po Avowed i nie wiem, czy teraz dostanę, bo jak ludzie mają wymagania wobec grafiki, to może kosztem czegoś innego się to odbędzie. Zobaczymy. I tak czy inaczej, ja Obsidian uwielbiam, absolutnie moje topowe studio, jeżeli chodzi o gry RPG i w ogóle jeżeli chodzi o gry. Oni też nie mają szczęścia, często tam mieli jakieś problemy z tymi produktami, nie zawsze dowozili je na premierę w idealnym stanie, więc mam nadzieję, że teraz pod sztandarem Microsoftu to dowiozą, kurde, jak Arkane Studios, Redfalla. Żart, Braga, tylko nie to. Więc
wysyłajcie to do Microsoftu.
I tak nas tam nie lubią, że nie ma co powysyłać.
To prawda. No jeszcze chyba warto wspomnieć, że jest to świat znany z Pillars of Eternity.
Mm-hmm. Tak, zgadza się. Tak.
Patrzę teraz na Steamie, ale wydaje mi się to nieprawdopodobne, że nie ma języka polskiego, ale to jest niemożliwe.
Nie wierzę w to. The Outer Worlds miała polski język.
Tak, to znaczy pewnie jeszcze nie, bo opis jest po polsku normalnie, ale że jest tylko angielski. Wątpię, żeby tak było, no ale tak jest obecnie na stronie Steamowej. No i z gier to jest w sumie tyle, muszę przyznać. Ja chyba jak tak myślę sobie, na co jeszcze czekam w tym przyszłym roku, no to na Switcha dwójkę.
To jest w ogóle tak, to jest dla mnie Switch.
Muszę przyznać, że jest to dość ekscytujące dla mnie, bo no jednak bardzo się przyzwyczaiłem do konsol przenośnych i sporo czasu na nich sobie spędzam. No głównie mam tak naprawdę trzy, bo mam taką retro konsolkę Steama i Switcha, no ale na Switchu też mam ten abonament Nintendo Online i tam też jak chcę sobie grać w jakieś gry retro, no to tam mam bazę dostępną i też to mi trochę skanibalizowało tą retro konsolkę, bo ja mam Mio Mini Plus, no ale też wszystkie od czasu do czasu używam, no. To jest takie, już sobie tak, że to jest norma już dla mnie, że mam jakąś taką podręczną konsolkę i mogę sobie, Switch jest super na wyjazdy, mało miejsca zajmuje, długo można na nim pograć, Wiadomo, że to jest przestarzały już bardzo sprzęt, więc też interesuje mnie bardzo, jaką moc będzie, jakie gry będę mógł tam ograć na tym nowym Switchu i czy będą, no, za pomocą pewnie magików z Nvidii będzie można duże gry z obecnej generacji nawet odpalać. Albo na przykład, czy będzie możliwość odpalania gier z chmury. Bo na przykład ostatnio się bawiłem i na Steam Decku, na xCloudzie sobie śmigam i to nawet daje radę.
To ja dopowiem coś, o czym pewnie żeśmy już rozmawiali podczas jakiegoś tam podcastu o Switchu 2, kiedy się pojawiły pierwsze informacje. Dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy, to jest w ogóle taka konsola, na którą bardzo, bardzo mocno czekam. Mam takie na liście, ja nie przepadam za handheldami, natomiast bardzo mocno liczę na tę konsolę w związku z tym, że tam będzie technologia Nvidia. I to jest może coś, co ja jakby próbuję się doszukać w tym więcej niż faktycznie jest, ale uważam, że technologia Nvidia jest najlepszą możliwą technologią, zwłaszcza jeżeli chodzi o grafikę aktualnie. I też liczę na to, że być może trochę śladem Switcha, śladem Nintendo, inne platformy pójdą także w stronę Nvidia prędzej czy później. To jest także korzystne dla nas pecetowych graczy, ponieważ większość, o ile dobrze pamiętam ankiety na Steamie, korzysta z kart Nvidia. Więc gdyby konsole także miały karty Nvidia, to kompatybilność byłaby łatwiejsza do uzyskania, powiedzmy.
Czy
więc
ty jest proponujesz tutaj monopol? Rewolucji?
Może to nie wygląda to dobrze. No monopol jest zawsze rzeczą złą.
Nie wygląda to dobrze, żeby już nagle jedna firma ogarniała podzespoły do wszystkich sprzętów do grania. Brzmi to, Remigiuszu, fatalnie.
Przepraszam, bo mam, widocznie jestem komunistą.
Trochę wyszło.
Ale tak, ja mam dużo mam sympatii do Nvidia, do tych systemów, do tych DLSS-ów, to wszystko fajnie wygląda. Chciałbym, żeby jak najwięcej rzeczy działały w oparciu o to. Wiesz, no z drugiej strony mieliśmy do czynienia z pewną, jak ty to mówisz, że jedna firma, jak to się nazywa? Monopol.
Monopol. No właśnie, ale wiesz, jakby też konkurencja działa i teraz to też konkurencja napędza rozwój też technologii. Jakby była tylko jedna firma, myślę, że to jak już mamy, to po co to rozwijać?
Do tej pory mieliśmy do czynienia z monopolem jednak w przypadku konsol. Wszystkie urządzenia miały jednak produkcję, znaczy urządzenia karty konkurencji.
Switch ma Nvidia, a Xbox i PlayStation ma AMD. W PC-cie jest dominacja. Dominacja jest jednak Nvidia. No to nie jest tak, że masz dominację AMD, no wiadomo,
Mówiłem o monopolu w przypadku konsol tej nowej generacji, ale mniejsza z tym, to nie jest do końca istotne, raczej masz rację, już tutaj nie będę dyskutował się, bo sprawa jest przegrana, absolutnie jestem komunistą, nic na to nie poradzę.
To prawda.
Ale no, liczę bardzo mocno na Nvidia, na te systemy, jestem ciekaw, co Switch pokaże. Właśnie to, o czym mówisz, czy będzie można pograć tam w gry obecnej generacji, na pewno to będzie wyglądało lepiej i pewnie też dla mnie to będzie okazja, żeby sięgnąć po tą tak wychwalaną Zeldę i sobie pograć w jakiejś tam odpowiedniej jakości, bo na pewno wyjdzie jakaś zupdate'owana wersja i to będzie dobrze działało. Więc bardzo mocno liczę na Switcha 2, ale jeszcze bardziej liczę na PlayStation 5 Pro, które najprawdopodobniej pojawi się przed premierą GTA 6. No i to mam nadzieję, że to po raz kolejny, za każdym razem jak nowa konsola ma się pojawić, to ja mówię, teraz wreszcie się przesiądę z peceta na konsolę, a potem mówię, o kurde, znowu zawód. Ale czekam na to PS5 Pro i mam nadzieję, że będzie fantastyczne i że będzie można pograć gierki w 60 klateczkach zawsze i wszędzie.
Nie wiem, co musiałoby cię przekonać. Chyba tylko World of Warcraft na konsoli.
Nie trzeba mnie przekonywać. W sensie jakby ostatecznie, no bo ja mam wydumane, mam marzenia, które nigdy nie zostaną zrealizowane. No być może. Pewnie może się przydarzy ten World of Warcraft, ale to jest inna historia na inną okazję. Ja chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, bo to chyba zamknęliśmy ten nasz temat.
Tak mi się wydaje, oczekiwań growych.
Bardzo sprawnie, żeśmy się poruszali po tym temacie, muszę powiedzieć. Gdybym wiedział, że się będziemy tak poruszali sprawnie, to byśmy dołożyli ze dwie pozycje do tej top
Możesz
piątki.
Dodać sobie na szybko.
Nie, już nie będę już opowiadał, bo już wyczerpałem.
Ale zobacz, że w sumie nie zapowiada się jakiś super rok. Znaczy, widziałem, że ktoś napisał pod tą ankietą na naszej grupie, że zapowiada się rok nadrabiania zaległości growych z tego roku.
To też dobrze. No, faktycznie na mojej liście też jest kilka gier AA. AAA to tak nie do końca są obecne. Więc okej, to absolutnie możemy sobie trochę odpocząć w 2024 roku, a uważam, że kilka produkcji wyjdzie fajnych. Część została przeniesionych z tego roku, więc jest totalnie na co czekać. Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. To jest moja osobista historyjka, która miała być we wstępniaku, ale pominąłem ją. Państwo wiedzą, że ja jestem ogromnym fanem serii książek The Expeditionary Force. Oczywiście polecam na BookBeatie sobie przesłuchać, jest 7 tomów. Gdyby ktoś był zainteresowany samymi książkami, no to Craig Alanson napisał już 16 tom i 16 tom wreszcie trafił do sprzedaży, co jest dla fanów wielką wiadomością, ponieważ tak naprawdę było zapowiedzianych 15 tomów. W 15 tomach cała historia została zamknięta bardzo sprawnie i bardzo sensownie. A to niełatwo jest zamknąć tak długą opowieść w sposób sensowny i satysfakcjonujący. No ale jest,
jak
jest
on to
wreszcie
sobie rozplanował, że tam miał tam 40 tablic korkowych i tam tutaj zaczniemy, tu skończymy.
Ja od czasu do czasu przy tych książkach się wypowiada. On jest jakby częścią tej, znaczy nie jest, czasami są takie wstępniaki albo na zakończenie są takie informacje. Mm-hmm. Akurat przy innej serii nagle słyszę głos jego żona gdzieś tam w tle, taki jakby vlogowy trochę. Miał taki wstęp i opowiadał o tym, że tęskni za tymi postaciami i że jakby rozplanował sobie kolejne i mu wyszło, że te kolejne opowieści na 3 tomy będą się składać, więc jest dokładnie tak, jak mówisz, że on ma to rozpisane, on jest mistrzem, jeżeli chodzi o rozpisywanie tego typu rzeczy. To jest absolutnie moja ulubiona książka. Ja uwielbiam to poczucie humoru, to poczucie takiego rodzinnego ciepła, które płynie z tej całej ekipy będącej bohaterami tych książek, więc to jest absolutnie moje odkrycie ostatnich lat. Uwielbiam. Więc bardzo się cieszę, że jest ten 16 tom i będą kolejne i kolejne. Bardzo przyjemna opowieść, takie epickie science fiction, a przy okazji bardzo rodzinne, takie trochę Star Trekowe wręcz, powiedziałbym. Hmm. Więc jest to coś, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli ktoś też czyta tę książkę, to powinien być uradowany z tej informacji. Parę dni temu się pojawiło w sprzedaży. Przy okazji strasznie płodny jest to facet, on w sensie książkowym bardzo dużo pisze. Bardzo
myślę, że powiedziałeś, że powiesz, ma 4 dzieci i 2 w drodze.
No, być może ma, tego nie śledziłem akurat. Więc może jest płodny na wszelkie możliwe sposoby. To tyle, jeżeli chodzi o mnie, ode mnie. Myślę, że to zamyka naszą dzisiejszą opowieść.
Zamyka naszą opowieść. Proszę Państwa, no oczywiście tradycyjnie mamy pytanie. Napiszcie w komentarzach, na jakie 3 gry czekacie i czy uważacie, że to będzie dobry rok dla branży Unii.
No jak najbardziej. I pozdrawiamy Państwa niezwykle serdecznie. Całuski i do zobaczenia.
Trzymajcie się. Pa, pa.